Szanowni Państwo, dziś w rozmowach o życiu witamy księdza Wojciecha Hackiewicza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże, wczoraj zainicjowaliście cykl spotkań. Ja to nazwałem z ludźmi barwnymi. Więc czy to jest dobre sformułowanie, które sobie wymyśliłem na okoliczność tych Waszych spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie i również z udziałem KSM-u?
To są takie spotkania nazwane Wieczór Poświęcony. Ta gra słów, ale jednocześnie rzeczywiście ma być poświęcony jakiejś ważnej kwestii. Ludzie dzisiaj mają mało okazji do spotkań. My się spotykamy generalnie przez media i chwała im za to. To umożliwia wymianę myśli, edukację, ale jednak największą wartość ma, gdy człowiek siedzi z kimś, kto ma coś do powiedzenia twarzą w twarz. Spotkanie daje zupełnie inne perspektywy, inny wymiar. No i mamy taki właśnie pomysł dyskretny. Zresztą jest to już drugie spotkanie. Pierwsze dotyczyło in vitro i było to spotkanie z etykiem i z lekarzem. I także było ono poruszające, byłbym nawet skłonny powiedzieć, takie żywe i momentami kontrowersyjne. Ale to może właśnie o to chodzi. O taką żywą dyskusję na ważne tematy.
No tak, brakuje, zdaje się, że zwłaszcza, ja nie mówię, że w naszej wspólnocie, ale w ogóle w Polsce, miejsca, czasu, przestrzeni na to, żeby po prostu zacząć rozmawiać, zadawać nawet trudne pytania i szukać na nie odpowiedzi. Bo zdaje się, że żyjemy w takiej rzeczywistości, w której wszyscy chcą mieć własne zdanie, niezależnie od tego, czy mają na to zdanie, czy te zdania mają jakąkolwiek treść.
To jest też prawda. Ktoś powiedział, że ktoś powiedział kiedyś takie fajne zdanie, że błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa. To dzisiaj błogosławieństwo wielu się tyczy. Gadamy dużo, ale nie zawsze do rzeczy, nie zawsze mamy o tym pojęcie. No tu mamy taką ambicję, żeby rozmawiać konkretnie. I jak to wyjdzie, to od nas zależy, od słuchaczy, od prelegentów. Ważne jest jednak, żeby zrobić takie małe miejsce, taką małą platformę także wewnętrzno-kościelnej rozmowy.
Brakuje w tej chwili w Kościele też rozmowy.
Bardzo.
Bo w gruncie rzeczy jest taki zarzut, że kazania są jednak mimo wszystko wygłaszane ex cathedra. To jest oczywiście sposób na komunikację, ale jednak mimo wszystko bardzo jednostronną. Ja zawsze stawiam zarzut nie księżom, tylko nam, ludziom świeckim, że z jednej strony byśmy oczekiwali jak gdyby też takiej transmisji zwrotnej, ale tak prawdę powiedziawszy, kiedy pojawia się okazja, okazuje się, że w ogóle niewiele mamy do powiedzenia, jeszcze mniej do zapytania, a najczęściej to w ogóle nie mamy ochoty. Jedyne, co mówimy, to tylko tak, chcielibyśmy, ale wtedy, kiedy pojawia się możliwość, okazuje się, że tak naprawdę nie chcemy.
To rzeczywiście, sensu kazania się nie zmieni, bo kazanie to jest przepowiadanie Słowa Bożego w klimacie liturgii, tajemnicy, powiedzmy, że w takim świętym klimacie, jak sakrum, więc tam nie ma miejsca na debaty, to nie jest agora, ale brakuje takich, powiedzmy, okoliczności, miejsc i narzędzi do tego, żeby ludzie rzeczywiście mogli odpowiedzieć, dopytać, zapytać, a nieraz nawet i postawić jakieś weto, bo czasem i tak bywa. Ktoś może się nie zgadzać i to też jest twórcze, a nawet bardzo twórcze. Więc takie katechezy dorosłych, gdyby się coś takiego tworzyły w parafii, takie miejsce wymiany myśli, na przykład wrócenia do homilii, gdzie moglibyśmy porozmawiać konkretnie. Proszę księdza, ksiądz to powiedział w bardzo uproszczony sposób, po łebkach albo bardzo nieżyciowo, bo to nie jest tak i tak i tak. Często też okazuje się, że homilia, która jest też rodzajem twórczości, ona też jest różnie interpretowana. Wypowiesz zdanie, które 10 słuchaczy nieraz rozumie na różne sposoby, często nie zgodnie z intencją wypowiadającego, kaznodziei. Ale jest nadzieja. Jest jeden przebłysk, ja tego doświadczyłem. Otóż zdarza mi się czasem być proszonym z posługą rekolekcjonisty. I już co najmniej od 2 lat zdarza mi się, że ktoś zdobywa mój adres mailowy i otrzymuje po rekolekcjach zapytania, listy, maile. I to nie są koniecznie tylko z pochwałami. To są bardzo często bardzo mocne listy. Nie obrażające, broń Boże, ale takie konkretne, pytające, jak ksiądz to rozumie, z tym się nie zgadzam i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne. Przynajmniej tyle. Można jakoś wymienić.
Ksiądz wspomniał o tym, że już mieliście pierwsze takie spotkanie. To wczorajsze było drugim spotkaniem numer dwa. Pierwsze było poświęcone problemowi metody in vitro i w ogóle problemowi bioetycznemu. Bowiem okazuje się, że niestety niewielu Polaków w ogóle wie, o czym mówi. Ja mówię z olbrzymią boleścią także, kiedy słucham polityków, dziennikarzy, którzy wypowiadają jakieś takie strasznie ostateczne sądy, a z drugiej strony nie mają naprawdę bladego pojęcia o tym, czym mówią. To jest tak troszeczkę jak z tym słynnym Makowskim raportem, o którym każdy chce coś powiedzieć, ale każdy, kto go naprawdę przeczyta, to się szybko orientuje, że ci, którzy tak bardzo chcą dużo powiedzieć, po prostu go nie czytali. I to jest nie tylko, i to jest tak to samo z in vitro, to samo z aborcją, i tak poruszamy po kolejne tematy, w których mamy całe mnóstwo słów, a ludzie, którzy się wypowiadają, nie mają zielonego pojęcia. Czy podczas tego spotkania poświęconego właśnie in vitro padały pytania zasadnicze? Bo my w Kościele też nie mamy tej pełnej wiedzy. Tutaj jako Katolickie Radio Podlasie 2 lata temu zainicjowaliśmy w ogóle program i problem metody in vitro. Całej procedury, nie tylko metody, bo to jest procedura medyczna i to mało kto pamięta. Ludzie używają słowa metoda, lek na niepłodność. To też właśnie świadczy o tym, o nieznajomości tematu rzeczy. Zaczęliśmy 2 lata temu, skończyliśmy na dużej konferencji w Sejmie i z przerażeniem stwierdziliśmy, że ci sami ludzie, którzy brali udział w tejże konferencji, dostali bardzo konkretną wiedzę, zarówno medyczną, psychologiczną, etyczną. Potem przychodzili i mówili tak, no ale my chcemy powiedzieć, żebyście powiedzieli, jak mamy głosować, za lub przeciw. Kiedy myśmy mówili, to jest wasze sumienie. My nie dajemy wam odpowiedzi gotowej. My chcemy po prostu zbudować wasze sumienie, waszą wiedzę. I teraz pytanie właśnie, do którego zmierzam. Czy młodzi ludzie wykazują się właśnie taką ciekawością, by mieć własne zdanie, by móc mieć gotowe sumienie na odpowiadanie na te pytania?
Te wieczory poświęcone to jest bardzo skromna idea. Miała być adresowana w gruncie rzeczy do studentów, ponieważ to jest idea, inicjatywa koła akademickiego KSM. Okazało się jednak, że na to pierwsze spotkanie, które zostało rozpropagowane między innymi także przez plakaty i przez nasze radio, przyszło o wiele więcej ludzi i wcale nie tylko studentów. Przyszło wielu ludzi, którzy mają problem z niepłodnością. Ponieważ na plakacie było cała prawda o in vitro oraz perspektywy także naprotechnologii tego, co oferuje Kościół. Czy nie tylko Kościół, bo to raczej nie Kościół, co niektóre środowiska medyczne jako coś pozytywnego, bardziej bliskiego naturze.
Czyli rzeczywistą metodą leczenia.
Leczenia, tak. To przyszło wielu ludzi zainteresowanych. I padały pytania bardzo mocne, bardzo konkretne. Nie zabrakło także emocji, nawet takich konkretnych emocji. Były i zarzuty, więc było to gorące spotkanie, które uświadomiło nam, że to jest temat za duży na jeden wieczór. W ogóle uświadomiliśmy sobie również, że trzeba będzie tutaj zaprosić specjalistów i już do nich dotarliśmy, którzy są kompetentni w metodach naprotechnologii, w ogóle w całej tej dziedzinie.
Naprotechnologii, która jest po prostu usuwana ze świadomości społecznej, ze świadomości medycznej i to robią to bardzo świadomie środowiska związane z klinikami, które zarabiają po prostu na metodzie in vitro. Mało kto wie, i to jest podkreślam również, bo to jest mój efekt wielu rozmów, choćby nawet z posłem Gowinem, który mówi, że rzeczy po prostu jest brutalnie atakowany przez te środowiska, a naprotechnologia jest dyskredytowana całkowicie bezpodstawnie i mówiona, że spychana. I to są takie argumenty nie, bo nie. Nikt nie potrafi udowodnić nieskuteczności albo szkodliwości naprotechnologii, ale czyni się z niej niemalże taką metodę magiczną. To jest bardzo, bardzo brutalne, bardzo skuteczne niestety. No i te środowiska, które nie mają żadnej wiedzy, a które niestety decydują, czyli te środowiska polityczno-medialne, w naszym kraju poddają się tej psychozie. Księże, ale teraz przejdźmy do naszego wczorajszego gościa, który za moment w 3 odcinkach pojawi się w naszym programie. Marek Jurek, skąd pomysł? Znaczy Marek Jurek jest mocno zaprzyjaźniony z Katolickim Radiem Podlasie, wielokrotnie tutaj bywał, stąd też nie jest to dla nas żadną niespodzianką, ale skąd pomysł, żeby akurat z nim się spotkać wczoraj?
Pomysł wziął się zupełnie przypadkowo, znaczy nie tyle z przypadku, co przy okazji. Otóż w maju tego ubiegłego roku w Krakowie miało miejsce międzynarodowy meeting, takie spotkanie Akcji Katolickiej. I tam pan Marek Jurek miał temat, właśnie dokładnie ten sam temat, na temat zagrożeń cywilizacji chrześcijańskiej i w ogóle wartości cywilizacji chrześcijańskiej, filarów, fundamentów. Ja na tym spotkaniu byłem, słuchałem tego wykładu, uznałem, że było tam wiele wartościowych informacji, także od strony historii. Pan Marek Jurek jest historykiem, to w pierwszym rzędzie, ale przede wszystkim jest ojcem rodziny i jest niekryjącym się przednikiem chrześcijaninem. Każdy o tym to wie. Poza tym jeszcze politykiem. No ale myśmy go tu zaprosili przede wszystkim ze względu na ten temat, ponieważ cywilizacja europejska, która dotąd była przez wieki sprzęgnięta z całym etosem chrześcijańskim, w ogóle stała się w pewnym sensie cywilizacją chrześcijańską, w jakiejś mierze, w dużej części, dzisiaj już przeżywa potężny kryzys, jest w defensywie, jeśli nie powiedzieć, że czasy dzisiejsze są już w ogóle u nas postchrześcijańskie. No i teraz, gdy dodać do tego problemy natury politycznej, czyli chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy chrześcijanie są prześladowani przez różne reżimy, czy ze strony różnych środowisk, to wymaga to jakiegoś takiego namysłu, przede wszystkim uświadamiania ludzi, mówienia im o tym, otwierania im oczu i budowania powoli oddolnie jakoś takiej wrażliwości na to, że warto o tę cywilizację chrześcijańską walczyć, warto ją zachować, ponieważ tak jak to powiedział wczoraj pan Marek Jurek, cytując staje się Maritena, mówił, że cywilizacja chrześcijańska jest najlepszym pomysłem na zrealizowanie ogólnie pojętego dobra ludzkości. No i stąd ten pomysł.
Za chwilę, drodzy Państwo, zaprosimy Państwa na spotkanie z panem Markiem Jurkiem, a właściwie trzy bardzo obszerne fragmenty. Jeszcze tylko pytanie o przyszłość. Kto będzie wśród następnych gości? Bo takie spotkania, które organizujecie, chcecie, żeby były już cyklicznymi.
Och, mamy różne pomysły i ambicje. Pewnie nie wszystkich uda się zaprosić. Nie każdy pewnie tutaj w nasz zakątek przyjedzie. Chcielibyśmy ze względu na młodzież, bo to jest przede wszystkim ciągle adresowane w pierwszym rzędzie do studentów, zapraszać ludzi, którzy mają taką trochę medialną twarz, ale którzy prócz tego, że są w jakimś sensie celebrytami, mają też trochę w głowie, czy nawet więcej w głowie. I tak sobie myślimy o kimś, o ludziach, którzy potrafią dzisiaj chrześcijaństwo przekładać na język popularny, taki, który jest przyswajalny, zrozumiały. Na pewno do takich postaci należy pan Szymon Hołownia. Na pewno chcielibyśmy zapraszać także publicystów, może nawet kogoś, kto próbuje w literaturze chrześcijańskiej. Naszym marzeniem jest zaproszenie także chrześcijańskich naukowców. Znaczy, może nie ma stricte chrześcijaństwa, ale może chrześcijan, którzy parają się nauką, fizyką. Chcieliśmy dotknąć takich tematów jak początki świata, jak sens świata, czyli krótko mówiąc takie wartościowe rzeczy, o których warto posłuchać, warto popytać i warto o nich porozmawiać, budujących chrześcijański światopogląd.
I pokazujące, że chrześcijanin jest nowoczesnym w sposobie myślenia i chrześcijaństwo nie wyklucza nowoczesności. To więcej, na chrześcijaństwie ta nowoczesność jest do zbudowania.
Tak, ono wręcz zakłada nowoczesność, ponieważ chrześcijaństwo i w kontekście tego, co pan Marek Jurek za chwilę będzie mówił, cywilizacji chrześcijańskiej, ono wniosło, dokonało pewnej rewolucji, której może tak zwykle sobie nie uświadamiamy, ponieważ wprowadziło na europejski grunt biblijną koncepcję czasu, która jest koncepcją linearną. Do tej pory inne kultury przeżywały czy pojmowały czas, odwołując się do obrazu, bardziej koliście, jako nawrót pewnych niezmiennych, i zaczynając od pór roku, to pewnych faktów. Natomiast chrześcijaństwo wprowadziło czas linearny, patrzy w przyszłość. To przyjście Chrystusa skierowało wszystkich do przyszłości. Chrześcijanin to jest człowiek, który myśli o przyszłości, rozwija przyszłość, inwestuje, chce pchać wszystko do przodu. Stąd Europa stała się w tym wyścigu cywilizacyjnym w pewnym momencie naprawdę liderką. Właśnie ten świat euroatlantycki, chrześcijański rozwinął technikę. Dzisiaj mamy dzięki temu telefon komórkowy w ręku, że Europejczyk, czyli chrześcijanin, wiedział, liczy się przyszłość, Chrystus wróci, wszystko przed nami, idziemy do przodu. Więc nowoczesność jak najbardziej.
Drodzy Państwo, zapraszam Państwa na spotkanie z panem Markiem Jurkiem. Spotkanie zostało zarejestrowane wczoraj, 17 stycznia, w Duszpasterstwie Akademickim w Siedlcach.
Państwo, żeby realizować dobro wspólne, musi odróżniać dobro od zła. I państwo, które w każdej dziedzinie, obojętnie, czy będzie, proszę Państwa, chodziło o zasiłki rodzinne, czy adopcje, nie potrafi odróżnić rodziny od konkubinatu. Konkubinatu, czyli jeszcze w miarę naturalnej imitacji rodziny, aczkolwiek sztucznej, niepełnej, pozbawionej całej trwałości, związku prawnego, nie potrafi odróżnić od związku homoseksualnego. No takie państwo, a tak już jest w wypadku na przykład, ja nie będę mówił Europy, bo my jesteśmy na Europę, ale tak jest w wypadku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który Polsce w roku szczecińskim narzucił traktowanie w prawie komunalnym, w prawie mieszkaniowym par homoseksualnych jako rodzaju małżeństwa. Bo sentencja Trybunału Strasburskiego była taka, traktujecie już konkubinatę małżeństwa, dążą jeszcze musicie parę homoseksualną tak traktować. To jest, proszę Państwa, kompletne zatarcie granic między dobrem a złem, a jednocześnie, bo nie chodzi tylko o to, żeby rozróżniać dobro od zła w sensie potępienia tego zła, ale po to, żeby popierać to, co dobre, bo na tym polega dobro wspólne, na promocji, wspieraniu tego, co co dobre, państwo, które nie potrafi wyróżnić rodziny, że to jest ta wspólnota, która zasługuje na poparcie, na wyróżnienie, że wychowanie szkolne, system podatkowy, opieka społeczna powinna być solidarna z rodziną, bo tylko rodzina to jest związek deklarujący, oparty na prawnej deklaracji opieki i zobowiązania wobec dzieci. Na chęci posiadania dzieci, takie państwo nie może się rozwijać. Tak samo, proszę państwa, jak państwo, które nie potrafi powiedzieć, gdzie leżą granice wolności słowa. W 1950 roku Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Swobód potrafiła powiedzieć, że wolność słowa jest nienaruszalna, ale do granic bezpieczeństwa narodowego, zdrowia publicznego, moralności publicznej. A dzisiaj Polski Trybunał Konstytucyjny mówi, nie wiadomo, co to jest moralność publiczna. Mimo, że ona jest w polskim prawie, to Trybunał mówi, że no, nie będzie ich bronił, bo nie wiadomo, co to jest. Proszę państwa, czy sędziowie, którzy nie wiedzą, czym jest prawo, są zdolni wykonywać władzę, która została powierzona? No to nie jest tylko praca. Władza sądowa jest władza. Proszę państwa, państwo, jeżeli chce stać po stronie rodziny, musi promować moralne życie rodzinnego, odróżniać ją od zjawisk nierodzinnych i przede wszystkim przeciwstawiać się propagandzie antyrodzinnej, bo propagandzie rozwiązłości, takie jak pornografia. Nie może być, proszę państwa, dobrze, jeżeli największa partia korzystająca z poparcia opinii katolickiej w Polsce zakazuje swoim posłom zgłaszania ustawy o zakazie pornografii. Bo zakaz pornografii to jest jednocześnie nasza wolność. To tylko, proszę państwa, bardzo sztuczna dialektyka przeciwstawia prawa i zakazy, wolności i obowiązki. Bo tak naprawdę bez zakazów chroniących prawa nie ma żadnych praw. Bez zakazu kradzieży nie ma prawa własności. A zakaz pornografii to jest nasze prawo do wolności od demoralizacji. Do wolności wychowania dzieci, do wolności również żony, bo żeby mężom nie mieszano w głowach, prawda? Do wolności od przemocy domowej, której pornografia jest pierwszym zaczynem i tak dalej. I tutaj, proszę państwa, w tych wszystkich sprawach widzimy ogromny indyferentyzm moralny państwa liberalnego, który nie potrafi wyróżnić dobra od zła. I po to jest potrzebna silna opinia chrześcijańska w każdym państwie, żeby właśnie życie rodzinne, wartości życia rodzinnego, prawa rodziny, moralność publiczna służącą rodzinie promować, wspierać, bronić. Jednocześnie przypominając, że nie jest zawierane już rzeczywiste prawa ludzi. Bo prawem żony na przykład jest to, żeby nie deprawowano jej męża. Żeby nie ekscytowano mu w głowie czegoś, co doprowadzi na przykład do rozpadu małżeństwa. Prawem młodego człowieka jest wychowanie szkolne jeszcze zanim nabierze ochotę dochodzenia do szkoły. Tak samo prawem młodego człowieka jest to, żeby go nie demoralizowano. Jeszcze zanim nie zorientuje się, jaką szkodę muszę wyrządzać, jeżeli się to dopuszcza. Proszę państwa, to jest pierwsza rzecz, o której warto i trzeba powiedzieć. My uważamy się, w tym roku będziemy mieli wielkie święto, dlatego że wyniesiono na ołtarzu całym kościele powszechnym będzie Jan Paweł II. Ale trzeba powiedzieć, że Węgry, kierowane słyszałem, że Viktor Orbán się nawrócił, jeżeli tak, to jest świetna wiadomość. Ale Węgry, kierowane przez premiera, który wychował się w rodzinie angielskiej, był gorliwym, z tego co wiem, chrześcijaninem tradycji kalwińskiej. Nie wiem, tak jak my, że ma żonę katoliczkę, więc jeżeli się wrócił, to jest jeszcze lepsza wiadomość. Ale Węgry, kierowane przez premiera wychowanego w tradycji protestanckiej, postulują zapisanie w konstytucji prawa do życia, jako prawa fundamentalnego, prawa, na którym opiera się Konstytucja Republiki Węgierskiej. A u nas, proszę państwa, dziesiątki polityków z najróżniejszych stron sprzysięgło się wręcz, żeby mówić, że Polska nie może oprzeć się na nauczaniu Ewangelium Vitae, bo prawo do życia to jest za dużo dla współczesnego świata. My się trochę za bardzo przyzwyczailiśmy do przekonania, że jesteśmy bardziej wierni zasadom chrześcijańskim od innych. Tak samo, proszę państwa, jak wtedy, kiedy trzeba bronić kultury chrześcijańskiej. Prawo do obecności znaków chrześcijaństwa w życiu publicznym. Słyszeliście pewnie państwo o sprawie Lanzi versus Italia przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawa, która pani Lanzi jest żoną jednego z liderów włoskiego ruchu ateistycznego, to jest ruch, który walczy o takie ważne postulaty, jak na przykład zniesienie Świąt Bożego Narodzenia, kalendarzu państwowym, albo zakaz, albo zdjęcie krzyży, które tak jak na Giewonsie u nas w Włoszech często stoją na szczytegu. Bo podobne krzyże te nie tylko bardzo utrudniają turystykę, turystom ateistycznym, ale również są przyczyną licznych wypadków w górach. I po to, żeby ratować turystów, żeby prawda, ci działacze ruchu ateistów chcą te krzyże pousuwać. A pani Lalski, która no, nie udziela się jak jej mąż, ale siedzi w domu, no, zauważyła krzyż w sali szkolnej i powiedziała, że krzyż trzeba usunąć z sali szkolnej, bo on z kolei utrudnia wychowanie jej dzieci w duchu ateizmu. No i Europejski Trybunał Praw Człowieka rzeczywiście zdjęcie krzyży zalecił Włochom. I w tym momencie Włochy powiedziały nie. Nawet te szkoły, gdzie nie było krzyży, umieściły w szkołach krzyże. Ale na tym się nie skończyło, bo porządek społeczny wymaga solidnych podstaw prawnych. Mamy prawo robić to, co jest naszym prawem moralnym, ale powinniśmy zabiegać o to, żeby było gwarantowane przez prawo również publicznie uznane, bo wtedy się dopiero tworzy porządek i nie ma kontrowersji niepotrzebnych. I Włochy oczywiście odwołały się od wyroku Trybunału Strasburskiego. A z Włochami kilkanaście innych państw Europy, bo Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest organem Rady Europy, czyli tej organizacji wcześniejszej od Unii, w ogóle od Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, założonej po wojnie jako Wspólnota Państw Demokratycznych. Jest szersza formacja, po 1989 roku dołączyły państwo uwolnione od komunizmu. Już tylko dzisiaj Białoruś należy do Rady Europy. Więc kilkanaście państw, ale nas bardziej interesuje Unia Europejska jako wspólnota, w której my żyjemy. 1/4 państw Unii Europejskiej, ściśle biorąc ponad 1/4 państw Unii Europejskiej, wystąpiła wspólnie z Włochami w obronie krzyża. Państwa o kulturze katolickiej, takie jak Włochy, Litwa czy Malta, ale również państwa o kulturze prawosławnej, nawet tych drugich więcej, Grecja, Bułgaria, Rumunia i Cypr. Wspólnie w obronie krzyża. Polski nie ma. Polski w tym gronie nie ma. I proszę Państwa, co gorsza, nie tylko Polski nie ma w tym gronie. Nasz rząd nie wystąpił, ale nie słyszałem, żeby opozycja przeciwko temu protestowała. Jest bardzo prosta procedura parlamentarna. Wystarczy w parlamencie zgłosić 15 posłów rezolucję i Sejm Rzeczypospolitej zwraca się do rządu Rzeczypospolitej o przyłączenie się, jak pan Mikus Kurie, czyli przyjaciel sądu, do po stronie Włoch do państw występujących w obronie prawa do obecności znaku chrześcijaństwa w życiu publicznym. Takiej rezolucji nie złożono, ani żadnej podobnej. Owszem, w polskim Sejmie była uchwała w ubiegłym roku, kiedy jeszcze nie było tego wystąpienia państw, ubolewająca nad tym wyrokiem. Ale tak jak już sprawa była skończona. Takie wylewanie łez, no prawda, takie żałobne, no takie przesłanie pana Kogito, no. Prawda, rzucić grudę na pogrzeb sprawy. No, stała się rzecz smutna. Ale kiedy się okazało, że pochowany żyje, bo 7 państw zwraca się, to Polski nie było. I nawet opozycja nie chciała się angażować. Proszę Państwa, i tak sprawa wygląda. I to nie jest tak, że w Europie na przykład nie upomina się o cywilizację życia, bo Węgry chcą być konstytucyjnym prawem cywilizacji życia. Nie jest tak, że w Europie nikt nie broni krzyża, bo 1/4 państw Unii Europejskiej chce bronić krzyża. Tylko Polski nie ma w tym gronie i myślę, że niestety jedną z przyczyn i przyczyną może w znacznie większym stopniu niż działalność ekstremistów w rodzaju ruchu pana Palikota jest to, że być może za bardzo przyzwyczailiśmy się do myślenia, że po prostu nie jesteśmy tym najbardziej chrześcijańskim narodem Europy, w związku z tym już właściwie niczego więcej robić nie musimy. To jest zresztą zgodne, proszę Państwa, z prawami znanymi z socjologii zarządzania, że im bardziej ktoś uważa, że stanowisko, które zajmuje, zasługuje temu, kim jest, a nie co robi, tym gorzej pracuje. I tak jest dokładnie być może z nami. Gdybyśmy nie uważali, że jesteśmy tym najbardziej chrześcijańskim narodem Europy, to może staralibyśmy się nieco bardziej wspierać życie opinii chrześcijańskiej, no ale niestety. No i sprawa najsmutniejsza, od której zaczęliśmy to spotkanie, to znaczy sprawa tego, o czym pisze, proszę Państwa, wielki myśliciel łączący cywilizację wschodu i zachodu, tak jak unici podlascy, bo wychowany w tradycji wschodniej, a katolik, tylko że nasi męczennicy podlascy od trzech wieków, od 10 pokoleń ich przodkowie byli w jedności kościoła, a Władimir Sołowiow sam się nawrócił i złożył wtedy katolicki. Otóż Sołowiow mówił, że jednym ze znamion społeczeństwa naprawdę chrześcijańskiego jest solidarność z chrześcijanami prześladowanymi w świecie. I to jest ta sprawa, i to jest, proszę Państwa, ta sprawa ostatnia, o której trzeba powiedzieć. Dzisiaj potrzeba wielkiego zaangażowania zawodu. O tym Ojciec Święty mówi i w orędziu noworocznym, i coraz częściej w ogóle. Potrzeba wielkiego zaangażowania w obronie chrześcijan, którzy są prześladowani, którym często pomóc możemy tylko modlitwą, ale nie należy myśleć, że tylko. Dlatego, że w świecie, jak to się dzisiaj mówi, w społeczeństwie coraz bardziej informatycznym, bo tak jest nasze, informacyjnym, bo tak jest nasze społeczeństwo, w kulturze bez granic, sama wiedza publiczna jest często gwarancją bezpieczeństwa dla ludzi. No, wielu z nas to przeżyło w latach 70. Ja muszę powiedzieć, że to pewnie Marian potwierdzi to samo, że jeżeli człowiek 30 te parę lat temu był na przykład w areszcie, a wiedział, że tego samego wieczora któraś z emigracyjnych stacji radiowych poda i rodzina będzie wiedzieć, to każdy z nas się czuł bezpieczny po prostu. Czy to fizycznie może nie jest bezpieczne, ale w ogóle jest bezpieczne, no bo inni ludzie wiedzą o tym, co się z nami dzieje. W wypadku prześladowań chrześcijan często nie wiemy przez brak zainteresowania mediów, rządów i tak dalej. No niestety te dramatyczne wydarzenia w Iraku, w Egipcie ostatnio trochę ruszyły z miejsca sprawy. Ja się bardzo cieszę, że cztery rządy europejskie wystąpiły o to, żeby Unia Europejska aktywnie zaangażowała się w obronę prześladowanych chrześcijan w świecie, to znaczy Włochy, tym razem Polska, Węgry i Francja. Się okazuje, duch nigdy, duch żyje dłużej od ciała. Francja od 200 lat żyje w tradycji rewolucyjnej. Od 1905 roku ma zapisane w prawie, ma to prawo o rozszczepieniu kościoła i państwa o tej separacji. Ale proszę Państwa, stara tradycja obowiązku Francji od czasów Krucjat, od XI wieku, obowiązku Francji wobec chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Libanie, w Syrii, w Ziemi Świętej, ona jest na tyle żywa, że i Francja jako czwarty kraj się przyłączyła do tego apelu. Tylko co teraz jest ważne, żeby się nie skończyło na apelu. Bo to często jest, proszę Państwa, tak jak ze sprawą krzyża. Jeżeli media mówią, to politycy się odezwą, bo trzeba dać jakiś znak działania. Media przestają mówić, sprawa umiera, nikt nie pamięta. A tu w tym wypadku często umierają ludzie. I dlatego społeczeństwo, które żyje cywilizacją chrześcijańską, stoi po stronie rodziny, stoi po stronie zasad dekalogu, stoi po stronie życia. I w polityce zagranicznej pamięta o tym, że świadomość odpowiedzialności za chrześcijan żyjących w gorszych warunkach od nas to jest jeden z zasadniczych obowiązków każdego państwa narodu chrześcijańskiego. No ale, żeby zakończyć, no niestety dzisiaj jest tak, żeby czasem ludzi przekonać, trzeba się do ich interesowności odwoływać. Więc proszę Państwa, ale z drugiej strony wiemy, że to nie jest sprzeczne z teologią, bo Pan Bóg z reguły, jak my mu coś damy, to nam oddaje dwa razy więcej. Więc proszę Państwa, tak jak Szwecja zbudowała swoją soft power w Europie, swoją tą miękką władzę, a często bardzo skuteczną dzisiaj, na promocji tych tak zwanych praw człowieka nowej generacji, które często z prawami ludzkimi nie mają wiele wspólnego, ale na tym budowali swoją pozycję. Tak samo Polska, wyciągając wnioski z dziedzictwa Jana Pawła II i proponując rzeczywiste prawa ludzkie, więc wolność religii, prawo do życia, prawa rodziny, występując jako rzecznik tych praw w międzynarodowej debacie praw człowieka, może budować swój autorytet. Nie tylko pomożemy innym, ale będziemy bardziej słuchani, jeżeli będziemy potrafili to robić. Jeżeli będziemy iść tą drogą, proszę Państwa, to damy Polsce solidne podstawy, które oczywiście są tymi fundamentami, na których jest potrzebna bardzo praktyczna polityka w wielu dziedzinach, żeby zrealizować dobro wspólne narodu. Ale wbrew tym zasadom żadnego dobra wspólnego nie zrealizujemy. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy zawsze również w tej świadomości mieli, czym są konkretne wymagania cywilizacji chrześcijańskiej. Na czym ona polega, że jako społeczeństwo również żyjemy po chrześcijańsku. To może tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że to nie było tak, że to było może nie aż tak krótko, jak Państwu sugerowałem w tej obietnicy na wstępie, ale myślę, że nie dużo dłużej. Także bardzo dziękuję i zapraszam do rozmowy.
Za bardzo bogate wystąpienie, myślę, poruszające bardzo wiele aspektów. Jest teraz serdecznie zaproszony do zadania.
Konkurencyjny wyborem się wybierali jednego albo drugiego. Każda grupa, która miałaby takie poparcie, uważałaby, że reprezentuje realną odpowiedzialność. Nie powiem więcej. Poza tym nie chcę tu mówić o sondażach, chociaż akurat sondaże zaufania społecznego są czymś, co może no, raczej dodawać nam produktu niż czegoś. No ale to są sondaże zaufania społecznego do mnie, więc tym mniej wypada o nich mówić. Ale powiem więcej. Ja mam, proszę Państwa, przekonanie, że Pani głos jest charakterystyczny, że z reguły ludzie, którzy mówią o naszych działaniach, nie mówią o tym, że nie mamy racji, tylko mówią o tym poparciu. I że na każdego Polaka, który na nas głosuje, a to jak mówię, w tej chwili nasze poparcie jest około 4 milionów głosów. Zaskoczyło mnie to, że w ostatnich wyborach samorządowych, kiedy właściwie nawet no, prawie nie mogliśmy prowadzić kampanii wyborczej, bo te skromne środki, jakie mieliśmy, złożyliśmy w wyborach prezydenckich, ludzie i tak odnajdywali listy i na nas głosowali, poparcie wzrosło. Na każdego Polaka, który na nas głosował, przypada kilku innych, którzy mówią, my też byśmy na was głosowali, ale zagłosujemy na tych, którzy i tak do parlamentu wejdą. Bo taki mamy system, że o niektórych partiach się wie, że i tak będą w parlamencie, a o innych jest przekonany, że i tak nie będą. To jest taki system oligarchiczny. I ja myślę, że z całym przekonaniem można, nawiązując do badań CBOS-u sprzed kampanii prezydenckiej, powiedzieć, że nasze poglądy podziela grubo ponad milion wyborców. Grubo ponad milion. Dlatego, że tam były bardzo precyzyjne badania CBOS-u tuż przed kampanią, przed wyborami prezydenckimi, ilu ludzi wśród elektoratów poszczególnych kandydatów traktuje jako głos drugiego wyboru, głos alternatywny, głos również na nas. I to jest dobrze ponad milion wyborców. I gdyby ci ludzie występowali jako siła, to mielibyśmy ogromny wpływ na sprawy społeczne. Bo znowu, te milion wyborców to są ludzie, dla których rzeczy, o których mówimy, są bardzo ważne. Ale ludzie, dla których te rzeczy w ogóle są ważne, znaczy ludzie, którzy się zgadzają w ogóle z tymi sprawami, chociaż niestety nie są dla nich dostatecznie ważne, to jest jeszcze dużo więcej. I dlatego doświadczenie pokazuje, że tak jak w wypadku tej obniżki podatku PIT dla rodzin wychowujących dzieci, nawet mała, zdeterminowana grupa w parlamencie jest w stanie przekonać większość parlamentarną, jeżeli postawi ją przed kwestią wyboru. Bo politycy, którzy nie chcą zajmować stanowiska w jakichś sprawach, przede wszystkim walczą o to, żeby te sprawy w ogóle w parlamencie nie stawały. I wtedy będą mieli spokój. Wtedy się w ogóle nie będą musieli do tego odnosić. Wtedy w niedzielę będą mogli powiedzieć, że to są bardzo ważne rzeczy. Ale niestety świat jest taki, że nie mają szans na załatwienie. Więc mądrość polityczna każe w ogóle ich wystawiać. Dopiero kiedy się nie postawią, bo kiedy się znajdzie ważny premier, tak jak premier Węgier, Wtedy się okazuje, że pewna rzecz, że Kościół nie uczy nas o rzeczach niemożliwych. Że Jan Paweł II nie uchybiał cnocie nadziei, każąc nam robić rzeczy, których zrobić nie możemy. Ewangelium mówi, to jest po prostu nauka o prawach człowieka i o odpowiedzialnej demokracji, o tym, co może być i co powinno się stać, o naszej odpowiedzialności za innych, o naszej odpowiedzialności za innych ludzi. Więc ja myślę, że tutaj te możliwości w ogóle, że nawet ten milion wyborców może dać siłę, która będzie wpływać na większość w ogóle, czy będzie w stanie współkonstruować większość. I teraz jak to jest z tymi dystansami? To nigdy nie wiadomo. Jak ja się angażowałem w opozycję niepodległościową, nie miałem doświadczenia Mariana, no moje było też takie przekonanie, że już do końca życia. Ja byłem optymistyczny w tym sensie, że uważałem, że my jesteśmy w stanie wywalczyć dla Polski więcej wolności niż destabilizacja w 1956 roku. Że możemy zmusić komunistów do radykalnego ograniczenia cenzury. Że możemy wywalczyć wiele swobód dla kultury narodowej. Że możemy wywalczyć wiele wolności dla Kościoła. Może nawet możemy wywalczyć samorząd, wolności samorządowe. Ale niepodległość to się wydawało bardzo daleko. Bo się okazuje się, że nastąpiło bardzo szybko. Więc to nigdy, z drugiej strony czasami ludziom się wydaje, że coś jest bardzo blisko i nie następuje. Więc mówię, tego nigdy nie wiadomo, ale chcę Państwu też coś powiedzieć jako historyk i jako polityk, że my często dzisiaj nauczyliśmy się tak myśleć po tych 50 latach niewoli na skróty. Po prostu oczekując, że ktoś za nas coś zrobi. A tak naprawdę ważne idee zawsze realizują się etapowo. Dzisiaj mamy dwie wielkie partie dominujące, PiS i PO, prawda? Platforma Obywatelska nie miałaby dzisiaj, pewnie w chwili oni mieli 34% w wyborach samorządowych, gdyby nie mieli 13% w 2005 roku. PiS nie miałby 20% w wyborach samorządowych, czy jeszcze więcej, czy 36% w wyborach prezydenckich, gdyby nie 9,5% w wyborach 2005 roku. Pierwszego, piątego zdobyliśmy władzę. 2001 roku. Proszę Państwa, nic nie dzieje się od razu. Pamiętajmy, że życie kardynała Wyszyńskiego to na skalę masową to ksiądz biskup Tokarczuk budował kościoły nielegalnie. Natomiast owoce pracy prymasa od razu wyrosły po jego śmierci. Komuniści musieli robić ustępstwo i w 80 roku w zasadzie wolno go budować kościoła, a kościoła niepodległość nie było żadnych ograniczeń. Więc każdy cel społeczny realizuje się etapowo, tym bardziej etapowo się przekonuje opinię publiczną. Im szybciej ten milion Polaków będzie przekonany, że po prostu nikt, że od nas zależy, że te sprawy będą obecne, bo wiele spraw, które są dla nas ważne, by inni podniosą. Ja na przykład jestem, muszę powiedzieć sobie, do jednych zasług poczytuję to, że byłem autorem pierwszych poprawek sejmowych o budowie drogi S19, ona jest trochę na wschód biega. To jest ta wzdłuż wschodniej granicy Polski. Jestem w ogóle entuzjastą. Bardzo lubię jeździć po Polsce, zresztą filmy drogi też lubię, przemieszczać się lubię i proszę Państwa, bardzo bym chciał, żebyśmy mieli dobre drogi. I zawsze to będziemy popierać, o to będziemy walczyć, ale jeszcze milion innych ludzi na to będą czekać, bo każdy lubi jeździć szybko. Znaczy, przepraszam, nie szybko. Wygodnie. Każdy lubi, proszę Państwa, jeździć wygodnie. I tak dalej, proszę Państwa. I tak dalej. Każdy, nie ma człowieka, który chciałby płacić droższe niż taniej za towar tej samej jakości. Natomiast ludzie, którzy chcą zagwarantować obecność zasad cywilizacji chrześcijańskiej w życiu społecznym, to jest właśnie, to jest te 1,5 miliona, może dzisiaj. Im szybciej sobie zdamy sprawę z naszej odpowiedzialności, tym szybciej inni będą poważnie brać pod uwagę nasze argumenty, tym szybciej zmienimy politykę Polski i również tym szybciej my będziemy mogli włączyć się w rozstrzyganie wszystkich innych spraw. Ważne dla Polski.
Janusz Kiśniewski, niezrzeszony jeszcze. Znaczy, ja mam dwa pytania akurat. Pierwsze to jest kwestia roli mediów. Gdybyśmy teraz zrobili sondaż, czego z nas, każdy z nas, nie wiem, czyta i co ogląda. I myślę, że to taki temat, rola mediów w kwestii świadomości chrześcijańskiej i tak dalej, i tak dalej. A drugi to jest kwestia jedności. Myślę w kontekście, nie wiem, zbliżających się jakichś tam wyborów różnych, pod kątem jest PiS, jest pańska partia, prawda, jest teraz PJM, czy jak się to tam nazywa, brakuje jedności. Ja osobiście jestem przedstawicielem elektoratu tak zwanego prawicowego i za chwilę nie będę wiedział, na kogo głosować, bo wszyscy mnie wkurzają, bo każdy robi swoje, zamiast się jednoczyć. Chyba najbardziej zjednoczoną będzie tylko SLD chyba. I to mnie wkurza osobiście. Mam nadzieję, że nie mam racji, że nie będę miał racji. W każdym razie te dwie rzeczy. Media i jedność. Dziękuję.
No na razie nie widzę, to może na te dwa pytania odpowiem. Pierwsza sprawa, to co pan mówił, no oczywiście 100% racji. Nie ma żadnych. Ja się zawsze dziwię, jak widzę nawet takie ogłoszenia, prawda, na murach, wyremontowane albo zrealizowane ze środków unijnych. Materialnie prawda, ale ja bym chciał zobaczyć na polskiej szkole, jak na przykład samorząd dostał pomoc z budżetu na jakąś salę sportową, że było napisane, zbudowane ze środków narodowych. Prawda? Jest zbudowane ze środków unijnych, zbudowane ze środków narodowych. My płacimy składkę unijną, tak jak pan zauważył, i z niej korzystamy. Jak dochód narodowy Polski będzie rósł, będziemy płacić większą składkę. Polska jest najbardziej otwartym krajem w Europie, dlatego że według badań Eurobarometru, oficjalnych badań unijnych, my jesteśmy krajem najbardziej popierającym rozszerzenie Unii Europejskiej, a więc branie na siebie obowiązków i dzielenie się prawami, i najbardziej na przykład kraju najbardziej popierający wolność pracy. Do niedawna Niemcy, Austria, kraj, który ma pełne usta Europy, miały zamknięty rynek pracy, dopiero teraz będzie otwarty dla Polaków. Polacy byli skazani na pracę na czarno, a Polska od pierwszej godziny otworzyła rynek pracy po ostatnim rozszerzeniu na Rumunię i Bułgarię. Myśmy bronili tej zasady, także jesteśmy najbardziej otwartym krajem Unii Europejskiej, jeżeli Unia się rozszerzy o nowe kraje, a nasz dochód narodowy będzie rósł. My będziemy płatnikiem netto i to są nasze środki. Pamiętając też o tym, jak wielkie ciężary nasza gospodarka poniosła w ramach stowarzyszenia. Profesor Staniszkis, w tej sprawie socjolog bezstronny, dlatego że popierająca traktat lizboński, nawet w przeciwieństwie do mnie, popieram traktatu lizbońskiego, ona to prawda. Ona mówiła o tym, jak zły był traktat stowarzyszeniowy, jeżeli chodzi o ograniczenie polskiego eksportu do zachodniej Europy, tak zwanych towarów wrażliwych. Wrażliwych, czyli dobrze się sprzedających ludzi. Żywność, tekstylia, wolą tekstylia z Chin komunistycznych kupować, z pracy niewolniczej, węgiel, co się przyczyniło do kryzysu śląskiego. Proszę Państwa, myśmy te ciężary, te ograniczenia przyjęli i my mamy prawo korzystać z tych środków. Tak jak my wywieszamy na każdej autostradzie zrealizowane ze środków narodowych, no bo to jest normalne, że budżet wspólny służy wspólnym sprawom. Tak samo traktujmy korzystanie z budżetu Unii Europejskiej jako korzystanie z naszego budżetu, bo my do tego budżetu płacimy. Jako podatnicy pośrednio przez nasze państwo. I tyle. I kształtujmy tą Unię Europejską. Dlatego, że, proszę Państwa, widzę dziwny paradoks. W naszym kraju im większy entuzjasta Unii Europejskiej, tym mniej zainteresowany sprawami Unii Europejskiej. Im większy entuzjasta, tym mniej od niej oczekuje. Tym mniej jest świadomym obywatelem, który chce wpływać na politykę Unii Europejskiej. To jest jakiś dziwny paradoks. Że tą Unię nie traktuje się jako wspólną odpowiedzialność państw Europy za siebie, która ma Polskę chronić, ale zwiększać nasz wpływ jednocześnie, tylko jak protektorat, żeby się ktoś na nim zajął, a my sobie damy spokój z naszym państwem. To jest coś bardzo niedobrego. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc mamy prawo kształtować jej politykę, tak samo jak mamy prawo kształtować, korzystać z jej środków, krótko mówiąc, bez kompleksu.
Dzisiaj jest takie piękne, zapomniane zdanie, a to myślę, że w tym roku trzeba często papieża przypominać. Jest takie piękne zdanie z Agrykoli Jana Pawła II, z Agrykoli z 1991 roku, z tej pierwszej pielgrzymki odzyskania niepodległości, że idea powrotu do Europy nas obraża, bo my zawsze byliśmy w Europie. A dzisiaj z kolei nie musimy wchodzić do Unii Europejskiej, bo my nie jesteśmy. I mamy ją kształtować, bo to nie jest tylko zewnętrzny, ale związek państw, który ma szanować interesy Polski, Europy Środkowej, państw, czy fizycznie, jak Polska i kraje bałtyckie, czy regionalnie, sąsiadujące z Rosją i tak dalej. Ma nas chronić po prostu. I to jest nasza prawa. I sprawa druga, sprawa jedności i sprawa roli mediów. No, rola mediów, ja rzeczywiście widzę, że bardzo wielu ludzi, i to jest też problem cywilizacji chrześcijańskiej. Dlaczego sprawy, o których mówimy, nie mają dostatecznej uwagi, a potem poparcia społecznego? Dlatego, że bardzo wielu ludzi uważa, że jeżeli o czymś nie mówi się w mediach, to jest sprawa mało ważna albo mało istotna. Natomiast jeżeli sprawa się pojawia w mediach, to jest istotna. Pewien kopt katolik, mniejszość, ale koptowie, wśród koptów są też katolicy, unici, mniejszość, pewien kopt katolik, dyrygent pracujący w Polsce, mówi przecież w Egipcie, prześladowania chrześcijan są od zawsze. Co Boże Narodzenie, co Wielkanoc, to zawsze są problemy. Telewizja pokazała, Unia Europejska zareagowała, no bardzo dobrze zareagowała, ale proszę Państwa, bądźmy realistami, musimy dążyć do tego, żeby o sprawach ważnych mówiły media, ale my sami musimy wiedzieć, że one są ważne, zanim media powiedzą. Powinny mówić media po to, żeby się wszyscy nimi zajęli. Ale jeżeli kiedyś wszyscy się mają zająć, to my musimy być po ich stronie, zanim powiedzą media. Media bardzo gładko przeszły nad, nie wiem czy Państwo wiecie, w Polsce się mówi, że mamy w sprawie ochrony życia kompromis trwający 17 lat. Nawet czasami autorytety katolickie mówią o trwałym prawie trwającym 17 lat. Podczas gdy jest to wieloletnia nieprawda. Bo na przykład to prawo w latach 96-97 nie obowiązywało przez rok, bo SLD zniosło ochronę życia. I dopiero interwencja w 97 roku Trybunału Konstytucyjnego otwarła drogę do przywrócenia ochrony życia przez Sejm na poziomie nieco niższym niż w 93 roku, więc to nie jest to samo prawo, nie trwało bez przerwy. Ale proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, że dwa lata temu w Polsce, w drodze nawet nie orzeczniczej, ale w drodze interpretacji administracyjnej, obniżono poziom ochrony życia przed urodzeniem. Nie wiem czy Państwo o tym wiecie, że obniżono. Wiecie Państwo kiedy, czy nie? Przy sprawie Agaty. Przed sprawą Agaty ciąża będąca wynikiem przestępstwa oznaczała tak zwany gwałt. Zawsze mówiono, z tylko parę wyjątków. Uszkodzony płód, czyli dziecko niepełnosprawne, tak elegancko nazywano człowieka, nie dziecko niepełnosprawne, tylko uszkodzony płód, to jest ten wyjątek i prawdę mówiono gwałt. I jak była sprawa tej dziewczyny z Lublina, która była w ciąży, i była presja, żeby zabrać dziecko. Gazeta Wyborcza ogłosiła, że był gwałt. Po 24 godzinach wycofała się, bo inne gazety na szczęście ujawniły, że żadnego gwałtu nie było. Tylko, że po prostu parę gimnazjalistów zaczęła współżyć. No i wtedy Gazeta Wyborcza powiedziała, gwałtu nie było, no ale było współżycie z nieletnią. Czyli dziecko może być zabite. I minister Kopacz, przy milczącej zgodzie opozycji, przyjęła tą interpretację, że każde dziecko będące poczęte w wyniku współżycia gimnazjalistów, najzupełniej dobrowolnego, jest wyjęte spod ochrony prawa. I właściwie bez protestu wszyscy się zgodzili na taką nową interpretację, która jest sprzeczna nawet z wykładem zawartą w podręcznikach akademickich do prawa, co to oznacza. I teraz, gdyby media mówiły o tym bez przerwy, źle czy dobrze, ale to byśmy tym żyli. Media przewidziały, nie ma sprawy. Tomasz Terlikowski napisał dobrą książkę na ten temat. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Dlatego, że musi nam zależeć na tym, żeby media mówiły o rzeczach, które są ważne.
ale my sami musimy wiedzieć, że rzeczy są ważne, niezależnie od tego, czy mówią media. Że czasami media mówią o rzeczach przeceniając ich wagę, a niekiedy, proszę Państwa, rzeczy bardzo ważne, tak jak na przykład kryzys demograficzny, przecież mieliśmy od kiedy profesor Wyliński dał pierwszy wywiad. Od paru miesięcy uważamy, że to jest problem realny i tak dalej. My musimy te sprawy stawiać i dlatego, proszę Państwa, też dlatego też występuję w mediach. Nie uchylam się, kiedy trzeba, to jestem i mówię, bo nie ma innej drogi, żeby dotrzeć do ludzi. Ale my sami musimy walczyć o to, żeby to było w mediach, ale z drugiej strony sami musimy wiedzieć, że to nie jest tylko tak, że my mamy wybierać między stanowiskiem Gazety Wyborczej Rzeczpospolitej. Czy pani Lichockiej i pani Olej. Bo prawda nie zawiera się pomiędzy ich stanowiskami. Pomiędzy ich stanowiskami zawiera się dyskusja. Czasami ważna, czasami nieważna. Ale rzeczywistość, o wiele bardziej na rzeczywistość wskazują nasze zasady. Wystarczy naprawdę przeczytać dekalog, spojrzeć na rzeczywistość, czy się z nią zgadza, czy jest szanowany. I wtedy zobaczymy, jak naprawdę wygląda rzeczywistość i co jest ciekawego, co się w świecie dzieje. I druga sprawa, sprawa jedności, absolutnie fundamentalna. Ja muszę powiedzieć tak, że w pewnym sensie mogę powiedzieć, że tutaj Marian Kulka siedzi, jest ekspertem od jedności, dlatego że chyba tylko my dwa jesteśmy parlamentarzystami, którzy zawsze głosowali w obronie rządów prawicowych atakowanych przez postkomunistyczną lewicę. Niestety większość polityków w Polsce na wspólne z komunistami głosowali przeciwko rządom przez komunistów obalanym. A myśmy głosowali w 1992 roku w obronie rządu Jana Olszewskiego, gdy obalał go Bronisław Komorowski. Myśmy głosowali w 1993 roku w obronie rządu Hanny Suchockiej, gdy obalał go wspólnie z SLD Jarosław Kaczyński. I myśmy głosowali w 2007 roku przeciwko rozwiązaniu Sejmu, kiedy Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński wspólnie z SLD rozwiązywali Sejm, co otworzyło drogę do władzy Platformy Obywatelskiej. My mieliśmy zasadę, z komunistami przeciwko prawicy się nie głosuje. I tej zasady powinniśmy się trzymać, że są sprawy, kiedy musimy być razem. Już tak powiem, no nie jest to mój ulubiony polityk, chociaż postać wybitna, no ale powiedzmy tak jak De Gaulle czy Amerykanie, że można się kłócić, jak Zachód jest zagrożony, jesteśmy razem. Od godziny zero, od pierwszego numeru. Tak jak ja zapowiedziałem w Gościu Niedzielnym i zrealizowałem, że 20 czerwca w godzinie ogłoszenia wyników wyborów, bez żadnej dyskusji, negocjacji powiedziałem, sam będę głosował na Jarosława Kaczyńskiego i zachęcam wszystkich do głosowania na Jarosława Kaczyńskiego. I tak powinniśmy, proszę Państwa, postępować. Dlatego, że wskazanie dobra publicznego powinno być automatyzmem. Natomiast w żadnym wypadku nie oznacza to zwolnienia każdego z nas od wyboru między partiami. Dlaczego myśmy odeszli z partii rządzącej? No wszyscy wiedzą, że wtedy, kiedy jej liderzy stosowali obstrukcję, przeszkadzali w pracach nad stwierdzeniem w Konstytucji prawa do życia jako prawa człowieka. No ale przecież nie tylko dlatego. W tym samym czasie kazali swoim posłom wycofać poparcie pod ustawą o zakazie pornografii. Co może usprawiedliwiać wycofanie zakazu pornografii? Jaka taktyka? Jakie racje mogą coś takiego usprawiedliwiać? Nie ma niczego takiego. Ja mogę tych ludzi usprawiedliwić, czy mają wiele innych zalet. Ale nie mogą usprawiedliwiać takiego postępowania. Jeżeli my nie mamy dążyć do tego, co jest koniecznym nakazem sprawiedliwości, a przynajmniej ja będę po moim pokoleniu sądził po sobie. No jak człowiek wie, że coś jest złe, bo społeczeństwo nazywa to złe, to już to jest koniec, nawet jak prawda. Ale jak my przestajemy mówić, że to jest złe i że powinno być zakazane, to już się zaczyna, że tak powiem, poślizg moralny. To już wtedy się zaczyna bagatelizowanie i tak dalej. To już wtedy nasz młody człowiek mówi, no skoro właściwie nie jest przeciwko temu, może to nie jest takie jakieś złe szczególnie. I proszę Państwa, w ten sposób, więc w Polsce, jeszcze raz powtórzę, te 1,5 miliona ludzi, ten ponad milion ludzi, nie wiem ile dokładnie to jest, ludzie o naszych poglądach, ludzie, którzy po prostu chcą żyć w cywilizacji życia, chcą, żeby prawa rodziny były realizowane przez państwo i tak dalej, my nie powinniśmy się dzielić. Dlatego, że jeżeli my powiemy, że nas pasjonuje to, o czym mówi telewizja, chcemy być po którejś ze stron, czy przeciwko tamtym, to jest takie ważne. To jest ważne i można być po ich stronie, ale możemy być po ich stronie, zachowując swoje poglądy. Jednocześnie mówiąc o tym, co istotne, co niezbędne, czego za nas nikt nie powie. Co najważniejsze, ale nawet nie chodzi o to, żeby licytować. Dlatego, że każda sprawa jest dobro wspólne, jest niepodzielne i my po prostu chcemy, żeby nie wykluczano z niego rzeczy, które gwarantują życie, rodzinę, godność ludzką, solidarność społeczną, wrażliwość, bo tej wrażliwości nie ma, jeżeli to po prostu wykluczymy. I dlatego tutaj ta jedność bardzo ważna, dlatego proszę Państwa w sobotę, już wymieniając te partie, o których Pan powiedział, w sobotę na konferencji Krajowej Prawicy Rzeczypospolitej, ja zaapelowałem, że skoro druga strona, obecny rząd, narzucił nam wybory większościowe, które ja uważam za dobre, w wyborach do Senatu, w jednomandatowych okręgach, skoro rząd narzucił nam wybory, przeforsował wybory w jednomandatowych okręgach, one są większościowe, trzeba przekonać większość, żadna partia nie ma większości, sama z siebie, to właśnie Prawo i Sprawiedliwość, Polska jest najważniejsza, Prawica Rzeczypospolitej powinny wystawić po jednym kandydacie w każdym okręgu i poprzeć swoich kandydatów. Żadna, jest 100 okręgów, tyle co procent głosów. Ale żadna z tych partii nie ma 100% głosów. PiS miał 26 wyborach europejskich, 26 wyborach regionalnych. Myśmy mieli mniej, nie chcemy mieć tyle samo. Ale ja uważam, że musimy mieć gwarancję. Tak, powinniśmy w wielu okręgach poprzeć ich kandydatów. I oni powinni poprzeć naszych kandydatów. Może nie tak wielu, ale w innych okręgach. I to jest solidarność. I to jest jedność. I to jest prawdziwy test tego, o co chodzi. I tego powinniśmy, proszę Państwa, oczekiwać. Dlaczego? Dlatego, że cywilizacja życia ma prawo do swoich polityk, nie tylko do swoich akademii. Jeżeli my nie wyłonimy tej polityki, nie damy jej reprezentacji, to tej polityki po prostu nie będzie. Jeżeli nie będzie jej w sensie reprezentacji, to nie będzie jej w sensie decyzji państwa. Jej po prostu nie będzie. Dlatego musimy to zrobić. Ale stąd to ręczy. Ja mówię, żadna z tych partii nie ma nawet 30% głosów realnych w wyborach nie pokazała. Po co? Po co mamy wystawić 300 kandydatów? Wystawmy 100. Niech ci, którzy są najmniejsi, wystawią najwięcej. Ale pokażmy Polakom, że potrafimy działać razem i że szanujemy swoje poglądy. Ja nie szanuję tego, że zakazywano głosowania zgłaszania ustawy o pornografii. Nie szanuję tego naprawdę proroctwa zła, tego dywagowania. Oj, bo jak powiemy, że prawo do życia jest prawem człowieka, to zgwałcona 14-latka będzie musiała urodzić dziecko. Bo rok później się okazało, że nie musiała to wczoraj. Nie zgwałcona tylko z chłopakiem. Ale proroctwo nieszczęścia się spełniło. Nie szanuję tego, ale szanuję ludzi, którzy znaleźli swoje powody, żeby na nich głosować. Bo mają mandat Polaków. Są najbliżsi od obecnego rządu, który jest zupełnie odpowiedzialny. I szanuję tych z Państwa, którzy tam głosowali, na przykład też nie zgadzam. Ale uważam, że w tych wyborach powinniśmy być, razem. I to będzie prawdziwy test jedności. Mam do Pana prośbę. Już osobiście, ale do wszystkich ludzi, którzy identyfikują się z Pana pytania. Żeby wszyscy z nas, którzy niezależnie od tego, czy bliższy im jest PiS, PJP, czy Prawica Rzeczypospolitej, poparli tych, którzy naprawdę będą chcieli tej jedności i odrzucili tych, którzy odrzucą tą jedność. Bo nie można instrumentalizować zasady jedności, żeby mówić, zapiszcie się do mojej partii. Nie można instrumentalizować zasady jedności, żeby mówić, rozwiążcie swoje partie. Trzeba jej służyć, pracując razem z innymi Polakami i szanując ich mandat, nawet najmniejszy. Bo ktoś, kto traktuje małą partię pracującą bez pieniędzy, jako plankton, jutro każdego z nas, każdego człowieka potraktuje, a pojedynczy to jest jeszcze plankton. Masa jest, kocham masę. Masa jest wszystkim, jednostka jest niczym. Jeżeli się nie chcemy na to zgodzić, proszę Państwa, to domagajmy się szacunku do swoich poglądów.
organizacji właśnie chrześcijańskiej, ale w takim sensie globalnym, trochę rozumieniu także politycznym, światowym. Natomiast prawda jest taka, że cywilizacja europejska to jest tu się zaczyna, w nas, czyli wyznawane wartości. I kiedyś te wartości myśmy przyswajali dzięki mamie, dzięki ojcu i tak w wielu domach się jeszcze odbywa, czego świadectwem była to wypowiedź jednego z panów. Natomiast dużą rolę odgrywała ambona. Dzisiaj wiemy, że już ambona nie jest tak słyszalna. Więc chrześcijanie powinni wyjść na agorę, tak jak się zaczynało, prawda? I tą agorą dzisiaj jest świat mediów i internetu. My nie jesteśmy tam mile widziani. Te wartości, które my przedstawiamy, są wartościami niesłychanie pozytywnymi, ale jednocześnie trudnymi, wymagającymi. Więc w świecie komercji i powiedzmy cywilizacji hedonizmu nas tak nie wpuszczą. Pan marszałek mówił wielokrotnie, że w mediach właśnie nie ma tej służebności, pluralizmu, nie popiera się wszystkich. Jasna sprawa, nas nigdy nie wystawia. Więc dlaczego w nas nie ma siły, żebyśmy stworzyli jakiś własny słyszalną tubę? Nie zbudowaliśmy ani jednego, powiedzmy, takiego medium, które byłoby jednocześnie w nowoczesnej formie i jednocześnie słyszalne, żebyśmy tam byli przynajmniej gospodarzami. Ale być może to nie jest nasz świat, nasza domena. Może to tak nie musimy. Natomiast jest świat, w którym jesteśmy tak samo wolni jak na ulicy. To jest właśnie internet. I teraz pytanie. Tam jest bardzo dużo, bo to jest zwierciadło świata, więc wirtualne zwierciadło świata. I tam jest bardzo dużo takiego postponowania cywilizacji naszych wartości chrześcijańskich. I teraz to, co mogą zrobić politycy, to 10 lat temu pewnie byśmy tego pytania nie zadawali, bo jeszcze nie było tak powszechny dostęp do internetu. Ale czy już wy się tam zastanawiacie wśród polityków nad tym, że może już powoli trzeba wchodzić w świat internetu także z postulatem odpowiedzialności za słowo? Na przykład te wszystkie posty, wypowiedzi, to forum, które często przypomina kloakę, gdzie można każdego zniszczyć i tam się nikt nie podpisuje. Czy na przykład takie fora mogłyby być wreszcie w jakiś sposób zalegalizowane z odpowiedzialnością, że ja wchodzę ze swoim PESEL-em, ze swoim nazwiskiem i gdy chcę o kimś pisać, na przykład o księdzu, o polityku, o druhu chrześcijaninie, chcę uderzyć w jakieś wartości, to przynajmniej, żebym musiał się podpisać i mówić, tak to ja mówię, a nie na przykład, że są ludzie, którzy siedzą i cały czas tylko to produkują. Młodzi tak odbierają, oni ambony nie słuchają, ale słuchają internetu. I to jest jakby sprawa moim zdaniem jeszcze jakby niedostrzeżona. Może. Nie chodzi tutaj, broń Boże, o uderzanie w wolność słowa, tylko o odpowiedzialność. Żeby móc coś takiego wypracować, a przynajmniej poszukiwać, żebyśmy wreszcie brali odpowiedzialność za to, co mówimy, co piszemy i tak dalej. I jeszcze druga kwestia, bardzo taka drobiazgowa. Czy w kontekście tej solidarności z chrześcijanami prześladowanymi i zagrożeniami cywilizacji chrześcijańskiej, czy pan marszałek widzi, jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w Sudanie, czyli to, że prawdopodobnie dojdzie do podziału państwa na południe chrześcijańskie, bo dzisiaj podano, że prawdopodobnie ten plebiscyt zostanie rozstrzygnięty na zasadzie podziału. Czy to jest jakaś szansa, że może to jest ten kierunek, że w świecie zagrożonym przez islam, w świecie chrześcijańskim, właśnie my jako Europa powinniśmy popierać to, że chrześcijanie mogą tworzyć własne państwa. To tyle, tylko te dwa pytania. Jeżeli chodzi o internet, to dla mnie jest zupełnie oczywiste, że w internecie, poza prawem internetu, które musi uregulować kwestie szczegółowe związane ze specyfiką tej komunikacji, a nie występujących gdzie indziej, no to prawo powszechne powinno obowiązywać tak jak wszędzie. No jeżeli ktoś kogoś zniesławia, na przykład, nie wiem, no jeżeli ktoś jutro napisze, że uczciwy człowiek jest złodziejem, czy nie wiadomo czym, no to powinien po prostu odpowiadać za zniesławienie. Dokładnie tak samo, jakby napisał to w gazecie, czy powiedział wystąpienie publiczne. Tutaj powinno być jedno i takie samo prawo. Jeżeli można walczyć w internecie z pornografią dziecięcą, to można walczyć z każdą. Jeżeli Zachód toleruje cenzurę, brutalną cenzurę polityczną w Chinach komunistycznych w internecie, to powinien być zdolny
dostosowania zwykłej praworządności wobec zjawisk patologicznych, no tam, gdzie tego wymaga zwykła sprawiedliwość, prawo obowiązujące. I to jest zupełnie oczywiste. Natomiast oczywiście my powinniśmy z tego internetu korzystać jak najszerzej. Między innymi on pozwala, żebyśmy dostawali taką informację publiczną, jaka jest nam potrzebna. Ja dam przykład. No ja przeczytałem w niedzielę, przeczytałem ostatnio wywiad, nawiasem mówiąc, z hrabiną Różą Woźniakowską Thun. Coś tam, nie wiem, jak się
Róża Taksis,
von Taksis i tak dalej. Czytałem z nią wywiad i mówi, że bohatersko powiedziała w jakiejś sekcji Komisji Europejskiej, że jest niedziela i ona chodzi na mszę, że katolicy chodzą na mszę. No, piękna sprawa. Jestem zachwycony. Stwierdziła, że na korytarzu gratulowali ludzie. Najpierw została wyśmiana, a potem mówiła, że na korytarzu ich gratulowali, że jest taka odważna. Powiedziała, że chodzi na mszę. Rzeczywiście jestem wzruszony głęboko tą odwagą. Jest to bardzo budujący przykład. Chociaż ja reprezentuję taki bardziej może staroświecki pogląd, bo ja uważam, że katolicy w niedzielę w ogóle nie pracują. Nie tylko chodzą na mszę, ale chodzą na mszę i nie pracują. Nie wykonują zajęć koniecznych, po prostu świętują niedzielę. Więc w ramach świętowania niedzieli ja staram się w niedzielę odkładać wszystkie sprawy zawodowe, czytać informacje, które nie, na którą nie jest czasu w tygodniu. No, w niedzielę, które przeczytałem na nowym portalu Ewy Rzeczkowskiej i to jest co ciekawe, to przeczytałem na blogu luterańskim jakiegoś luterańskiego publicysty niezwykle wzruszającą wiadomość, że w ramach realizacji motu proprio Anglicanorum Cativus w tą ostatnią niedzielę w katedrze westminsterskiej zostało na kapłanów wyświęconych trzech urzędujących do tej pory tzw. biskupów anglikańskich. Ci urzędnicy wspólnoty anglikańskiej, którzy się nawrócili, dostali święcenia kapłańskie. I to jest piękna, wzruszająca wiadomość. No, wydarzenie można powiedzieć epokowe. No, to jeżeli się mówię nie po to, żeby w jakiś sposób kogoś urazić, no ale no, dla nas jest artykułem wiary, przypomnianym przez kardynała Ratzingera z woli Jana Pawła II w Attuenda Fidei, że święcenia anglikańskie są nieważne. Intencje tych ludzi musiały być dobre, skoro przez całe życie pełnili posługę duszpasterzy chrześcijańskich, ale dziś się nawrócili do jedności kościoła, złożyli kredo katolickie, potem odbyli formację kapłańską i zostali święceni na księży katolickim. Piękna wiadomość. Media o tym nie mówią, ale można się o tym dowiedzieć. To nawet i to się bardzo można dowiedzieć z luterańskiego bloga. I to w naszym dzienniku jest. To właśnie, ale mówię, no to jak poszukamy, to możemy z tego naprawdę korzystać, bo bardzo często, ja mówię, my musimy zabiegać o to, żeby instytucje publiczne były dobre dla wszystkich ludzi, ale sami musimy dbać o to, żebyśmy sami z nich dobrze korzystali. Więc w internecie zwalczajmy te wszystkie złe rzeczy, sami chodźmy ze swoimi blogami, szukajmy dobrej informacji, przekazujmy innym tą dobrą informację, czytajmy prasę katolicką. Dlatego, że im więcej Polaków będzie czytać prasę katolicką, tym bardziej rzeczy, o których mówimy, będą zrozumiałe, tym oddziaływanie tej złej strony mediów będzie słabsze, tak? Kiedy będą ludzie zachęcali. Ale odpowiedzialność prawna w internecie jak najbardziej łączy to z tworzeniem przepisów, które są konieczne do tego specyficznego medium. Ale tutaj też jest wielki mit tej nieodpowiedzialności, wręcz przeciwnie. Internet jest miejscem, gdzie odpowiedzialność jest o wiele łatwiejsza, bo każdy komputer zostawia ślad. Każdy komputer zostawia ślad. A tym bardziej każdy wydawca serwera też odpowiada, czy portalu odpowiada za to, co dopuszcza. Tak dalej. Także tutaj naprawdę, szczególnie jeżeli dopuszczę publikacje anonimowe, bo na przykład co innego jest, jak ja otworzę jakiś portal, to wtedy spełniam rolę tą samą, co wydawca w gazecie. Odpowiadam za to, co tam jest publikowane. Ale jest pytanie kawiarek internetowej. No, jeżeli jest właściciel, to już nie uważa na to, co mnie anonimowi piszą i tak dalej. To może zgłosić regulamin, że każdy się rejestruje i on na wypadek, albo każdy, kto chce użyć cudzego nazwiska, musi się zarejestrować jako użytkownik, bo jak nie, to ponosi wobec niego odpowiedzialność. No, jak się chce, to się wszystko z dobrą wolą zrobi. Tylko trzeba mieć tą wolę ochrony dobra społecznego. I sprawa słodana. No, ja myślę, że powinno, że z jednej strony jest godne, jest absolutny obowiązek solidarności wobec chrześcijan, którzy tam żyją i którzy konstytuują nowe państwa Sudanu Południowego. To po pierwsze, to nie zamyka sprawy, tylko otwiera, no bo wiadomo, że podział, to tak jak podział kiedyś, to nie był podział, który dotyczył bezpośrednio chrześcijan. Ale podział państwa zawsze jest zjawiskiem, znaczy, no pamiętamy podział, który dotyczył chrześcijan Jugosławii. To było coś strasznego, dramatycznego. Ale pamiętamy podział Indii na Indię i Pakistan, między hinduistami i muzułmanami. Jakie to niosło... To są często takie... Podział państwa jest wydarzeniem bardzo dramatycznym. Ale, mówię, jeżeli społeczność chrześcijańska uznała tam, że muszą konstytuować się w państwo, że tylko to zapobierze wojnie domowej i tak dalej, że dzięki temu miliony ludzi, może z ryzykiem dla setek tysięcy na północy, ale miliony ludzi będą bezpieczne, to po pierwsze muszą mieć nasze poparcie i po drugie, proszę Państwa, my, Zachód chrześcijański, nie możemy być wierni tak, jak Zachód był w czasie tragedii Biafry pół wieku temu w Kongo. To jest oczywiste, że oczy całego świata powinny być na Sudan, powinniśmy patrzeć, co tam się dzieje i reagować dyplomatycznie. Ja Państwu powiem jedną rzecz taką. To nie dotyczy w tej chwili sprawy, to nie dotyczy sprawy chrześcijan, ale to był okres, kiedy kończyła się moja praca na stanowisku marszałka Sejmu. Ja dokładnie pamiętam wydarzenia, które poprzedziły wybuch najazdu Rosji na Gruzję. Tej wojny można było uniknąć, gdyby Zachód był zainteresowany negocjacjami, jakie się toczyły w sprawie Abchazji, w sprawie Osetii Południowej. Gdyby Gruzja miała poparcie dyplomatyczne, to nie musielibyśmy potem myśleć, co robić w sytuacji najazdu militarnego. Bo jeszcze raz powtórzę, bardzo często środki polityczne, uwaga poświęcona sprawie, presja polityczna, pozwala uniknąć tragedii, tylko trzeba mieć dobrą wolę, odpowiedzialność, zdolność reakcji, zdolność działania. I dlatego tutaj rzeczywiście oczy całego świata zachodniego na Sudan, jeżeli będziemy patrzeć uważnie, wpływać na sytuację tam, to może uniknąć się wielu dramatów. Aczkolwiek no, pamiętajmy, że jest to następstwo dramatycznych wojen domowych, że to jest sytuacja niebezpieczna, trudna, na pewno zasługują naszą solidarność, trzeba zrobić wszystko, żeby im pomóc. Chociaż ja się najbardziej martwię o chrześcijan na północy, bo to jest w Chartumie na północy. I tu przede wszystkim też musimy mieć uwagę, żeby ludzi po prostu chronić. Bo jest piękne zadanie chronić ludzi, właśnie do tego się sprowadza. Do tego zawsze zmierza dobro wspólne, żeby chronić ludzi po prostu.
To było wszystko, co zmieściło się w audycji Rozmowy o Życiu. Przypomnę, że dziś spotkaliśmy się z księdzem Wojciechem Hackiewiczem, a jednocześnie zaprezentowaliśmy Państwu obszerne fragmenty wczorajszego spotkania z panem Markiem Jurkiem, byłym marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Ja się z Państwem żegnam. Audycję zrealizował Tomasz Goska. Żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek. Niech to będzie dobra i spokojna noc.